radiowo-internetowe studium biblijne.
Na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zaczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. A w dzisiejszej audycji porozmawiamy o teologii dogmatycznej. Wykład poprowadzi ksiądz profesor Czesław Noworolnik.
Wierzę w Boga Ojca. Nasze wyznanie wiary rozpoczynamy od stwierdzenia: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. W naszym pacierzu i innych codziennych modlitwach, jak na przykład różaniec czy koronka do Bożego Miłosierdzia, powtarzamy słowa, którymi kazał zwracać się nam do Boga sam nasz Pan Jezus Chrystus: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Katechizm Kościoła katolickiego uczy: Bóg jest Ojcem Wszechmogącym. Jego ojcostwo i Jego wszechmoc wyjaśniają się wzajemnie. Istotnie, On okazuje swoją ojcowską wszechmoc, gdy troszczy się o nasze potrzeby, przez przybrane synostwo, jakiego nam udziela, a wreszcie przez swoje nieskończone miłosierdzie, ponieważ On najbardziej okazuje swoją wszechmoc, dobrowolnie odpuszczając grzechy. W roku wiary, który przeżywaliśmy nie tak dawno, papież Benedykt XVI zachęcał do tego, aby każdy wierzący odpowiedział sobie na pytanie dotyczące jego osobistej wiary. Wśród różnych pytań o wiarę są i takie: w kogo i w co wierzę? Czy moja wiara ma odzwierciedlenie w moim życiu? Czy jest wiarą żywą? Czy jestem człowiekiem wiary? Wypełniając życzenie papieża Benedykta XVI, zastanowimy się nad prawdą wiary, którą wyrażamy w naszym credo: Bóg jest naszym Ojcem. Zrobimy to w dwóch krokach. Na początek spróbujemy pogłębić z teologicznego punktu widzenia prawdę o Bogu, który jest Ojcem. W kolejnym kroku przyjrzymy się temu, jak wyglądałby świat, w którym nie byłoby Boga Ojca. Przechodzimy zatem do pierwszego punktu. Bóg jest Ojcem. Prawdziwy Bóg to Bóg, który jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bogiem Mojżesza i proroków, Bogiem Jezusa Chrystusa. W tego Boga wierzymy. Wiara jest osobowym przylgnięciem człowieka do Boga i dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił, jak czytamy w 150 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Taka wiara zakłada moment spotkania z Bogiem objawiającym się człowiekowi. Poznanie tego Boga, otwarcie się na Jego Słowo i zawierzenie Mu całego życia. Słusznym wydaje się wobec tego rozpoczęcie poznania Boga od tego, co On sam o sobie powiedział w objawieniu. Przede wszystkim ukazał siebie jako osobę, czyli możemy mówić o osobowości Boga w Piśmie Świętym. Człowiek, używając swojego rozumu, może z rzeczy stworzonych poznać istnienie Boga i niektóre Jego przymioty. Poznanie Boga jako Stwórcy świata, które wyraża Jego mądrość, wszechmoc i piękno, możliwe jest niezależne od objawienia biblijnego. Takie przekonanie wyraża Księga Mądrości. List do Rzymian tak naucza Sobór Watykański II, który mówi: naturalnym światłem ludzkiego rozumu można z rzeczy stworzonych na pewno poznać Boga, początek i koniec wszystkich rzeczy. Wielu ludzi dochodzi do przekonania o istnieniu Boga i do wiary w Niego, posługując się argumentacją racjonalną. Świat mówi o istnieniu Stwórcy. W tym poznaniu Boga człowiek nie jest jednak skazany na błądzenie po omacku. Bóg sam o sobie mówił na przestrzeni dziejów zbawienia. Ideą podstawową w objawieniu nadprzyrodzonym jest osobowość Boga. Bóg jest Bogiem żywym i osobowym, obecnym i działającym pośród swojego ludu i nawiązującym z człowiekiem dialog. Nie jest to Bóg filozofów, a więc jakaś idea, jakiś system filozoficzny czy etyczny. Jest Bogiem żywym, działającym w historii i poprzez historię. Bóg nie jest jakąś nieokreśloną siłą czy bezosobową potęgą, ale Bogiem, do którego można się zwracać i którego można i trzeba słuchać. Bogiem, z którym można nawiązać dialog. Bóg jest Panem. Bóg osobowy objawia się w historii zbawienia jako Bóg Izraela, jako Pan, który nawiązuje dialog z człowiekiem. Bóg objawia się jako Pan świata, Pan historii, który stworzył swój lud, stworzył człowieka, prowadzi go przez całą historię. Jest Panem nie tylko wiernych Izraelitów, ale Panem całego świata. Dlatego wszyscy królowie, wszyscy władcy muszą mu oddać pokłon, muszą podporządkować się Bogu. A więc Bóg jest osobą i Panem całego świata, dlatego, że go stworzył. Dochodzimy w tym momencie do kolejnego atrybutu Boga, do kolejnego jego przymiotu. Bóg jest stwórcą świata. Z prawdą o tym, że Bóg jest Panem, wiąże się ściśle właśnie wiara w Boga Stwórcę. Bóg może być Panem historii i gwarantem jej rozwoju właśnie dlatego, że jest Stwórcą świata, historii i człowieka. Bóg nie tylko stwarza świat i człowieka, ale troszczy się o niego i daje mu przestrzeń wolności, której inne stworzenia nie posiadają. Bóg, Pan i Stwórca, nie tylko powołał świat do istnienia, troszczy się o swoje stworzenie, gdyż kocha to, co stworzył. Ta miłość pokonuje nienawiść, zło i grzech w Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał i otwiera człowieka na życie wieczne, życie dzieci, które chcą być na zawsze w domu Ojca. A więc Bóg jest Ojcem, Panem i Stwórcą. Prawda o Bogu jako Panie i Stwórcy byłaby niekompletna bez uznania Boga jako Ojca. Ojcostwo Boga jest kluczem do zrozumienia panowania Boga. Ojciec to imię Boga, które poznajemy przede wszystkim z objawienia Nowego Testamentu, choć nie jest obce również Staremu Testamentowi. W Starym Testamencie Izraelici odkrywają ojcostwo Boga w momentach, kiedy odchodząc od praw przymierza, pozbawiają siebie bliskości i opieki tego Boga. Bóg nazywany jest Ojcem. Jak Ojciec lituje się nad synami, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją, czytamy w Psalmie 103. Ze swoim ludem postępuje po ojcowsku i wychowując je, uczy. Bowiem karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi. Z Księgi Przysłów. Prorocy często mówili o Izraelu, który grzeszy i o Bogu, który zbawia, przebaczając swojemu niewiernemu, zbuntowanemu synowi. Pełnię objawienia Boga jako Ojca przyniósł Jezus Chrystus. Papież Franciszek napisał, że Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca w bulli Misericordiae Vultus, zapowiadającej rok miłosierdzia. Ten Ojciec zbawia i przebacza grzesznikom. Kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Czytamy w Ewangelii Świętego Marka w 11 rozdziale. Jezus ogłosił nadejście Królestwa Bożego, które oznacza panowanie Boga Ojca, dobrego, doskonałego i zatroskanego o zbawienie wszystkich ludzi. Bóg traktuje wszystkich swoich poddanych jak dzieci, jak synów. Wszystko to, czym jest Ojciec, streszcza przypowieść o synu marnotrawnym, którą również można by nazwać przypowieścią o miłosiernym Ojcu. Jezus sam często i konsekwentnie nazywał Boga Ojcem. Siebie przedstawił jako Bożego Syna, a wszystkich ludzi nazwał dziećmi Boga. Uczył swoich uczniów, by zwracali się do Boga: Ojcze nasz. Jezus, nazywając Boga swoim Ojcem, Ojciec mój, w odróżnieniu do ojcostwa Boga wobec wszystkich ludzi, Ojciec wasz, wskazuje, że sam jest jednorodzonym i umiłowanym Synem Boga, a ludzie stają się dziećmi przybranymi. W liście do Galatów czytamy: gdy jednak nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Ten Ojciec jest Ojcem miłosiernym. Miłuje swoje dzieci miłością nieodwołalną. Ojcostwo i miłość utożsamiają się. Święty Jan pisze w pierwszym liście: myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Nauka o ojcowskiej miłości Boga płynie nie tylko ze słów Jezusa, ale przede wszystkim z Jego życia, śmierci i zmartwychwstania. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, czytamy w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 3. Boża miłość, jak każda dobra miłość rodzicielska, uprzedza dziecięcą miłość w stosunku do ojca i matki, obdarowując człowieka życiem, wolnością i dobrocią. Bóg objawia się w Jezusie Chrystusie przede wszystkim jako Ojciec. Ojciec, który lituje się nad swymi dziećmi i przebacza im winy. Bezinteresowne przebaczenie to najbardziej charakterystyczny rys rodzicielskiej miłości. Jezus nie tylko uczy o miłości Boga, ale oddaje życie za grzeszników. Całe posłannictwo Jezusa było wyrazem i zarazem owocem zbawczej miłości Boga. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony, czytamy w 3 rozdziale Ewangelii świętego Jana. Tak więc w osobie i czynach Jezusa Chrystusa objawia się tajemnica miłosierdzia Boga. Jan Paweł II w encyklice o Bożym Miłosierdziu Dives in Misericordia napisał: Chrystus nadaje całej starotestamentalnej tradycji miłosierdzia Bożego ostateczne znaczenie. Nie tylko mówi o Nim i tłumaczy je poprzez porównania i przypowieści, ale nade wszystko sam je wciela i uosabia. Poniekąd sam jest miłosierdziem Ojca. Miłość jest więc naturą Boga. Człowiek będący obrazem Boga jest powołany do tego, aby świadczył o miłosierdziu, aby sam stawał się miłosierdziem. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny, czytamy u Łukasza w rozdziale 6. Zadaniem człowieka jest naśladowanie doskonałej miłości Ojca. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski, czytamy w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 5. Bóg Ojciec jest miłością miłosierną. Bóg objawia się jako miłość. Jest to miłość miłosierna. Objawienia świętej Faustyny Kowalskiej przypomniały światu o tej prawdzie. Takim pojęciem posługiwał się święty Jan Paweł II, mówiąc: miłosierdzie jest nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem. W innym miejscu tej samej encykliki Dives in Misericordia papież napisał: tajemnica Chrystusa, która odsłaniając przed nami wielkie powołanie człowieka, kazała proklamować w encyklice Redemptor Hominis jego niezwykłą godność, każe równocześnie głosić miłosierdzie jako miłosierną miłość Boga objawioną w tajemnicy Chrystusa. I każe też do tego miłosierdzia odwoływać się, wzywać go na naszych trudnych i przełomowych etapach dziejów Kościoła i świata, kiedy zbliżamy się do końca drugiego tysiąclecia. W Krakowie, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, święty Jan Paweł II nauczał: gorąco wierzę, że ta nowa świątynia zostanie na zawsze miejscem, w którym ludzie będą stawać przed Bogiem w duchu i prawdzie. Będą przychodzić tu z ufnością, jaka towarzyszy każdemu, kto z pokorą otwiera swoje serce na działanie miłosiernej miłości Boga, tej miłości, której największy grzech nie zdoła przezwyciężyć. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach, z głębin ludzkiego istnienia, zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia światu Bożemu Miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie mi o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo świętej Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną ojczyznę i na cały świat. Miłosierdzie jest wobec tego jakby drugim imieniem miłości i najlepszym jej wyrazem. Będąc przymiotem Boga, czyli Jego doskonałością, miłosierdzie przejawia się poprzez Bożą opatrzność, sprawiedliwość, miłość i dobroć w konkretnym spotkaniu z potrzebującym człowiekiem. Miłosierdzie Boże ukazuje się przede wszystkim w szczególnej relacji osobowej pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Miłosierdzie Boga jest więc najwyższym objawieniem miłości Boga do człowieka. jest najlepszym ukazaniem, że Bóg jest Ojcem, który stwarza, który kocha, który zbawia, który jest miłosiernym. Przejdźmy do drugiego punktu. Świat bez Boga Ojca. Nie potrzeba uruchamiania dużej wyobraźni, aby opisać świat bez Boga. Żyjemy przecież w takim świecie, z którego Bóg został wyrzucony. Jak wygląda ten świat, w którym miejsce Boga zajął człowiek i przedmioty jego pożądania? Pieniądze, władza, sława, kariera czy seks? Świat, z którego wyrzucono Boga, w którym nie ma Boga, przelicza wartość człowieka na złoto, euro, dolary, PKB i tym podobne. Tak patrzą na człowieka współcześni menadżerowie, premierzy, ministrowie, analitycy i inni. W świecie bez Boga człowiek jest wart tyle, ile zawartość jego portfela. Tyle, ile ma pieniędzy na koncie albo w sejfie. Ten, kto nie ma nic z tych rzeczy materialnych albo czegoś możliwego do przeliczenia na pieniądze, nie może liczyć na żadną uwagę, na żadną pomoc. Nie kalkuluje się, nie opłaca, nie bilansuje się, nie przynosi zysków, nie wytwarza PKB. Taki człowiek nikomu nie jest potrzebny. W takim świecie dziecko jest to obciążenie dla budżetu. Najlepiej, gdyby w ogóle się nie narodziło. A jeśli już ktoś podejmuje taką, w cudzysłowie, nieracjonalną decyzję i urodzi dziecko, musi się liczyć, że to ono będzie pierwszą ofiarą szukania oszczędności budżetowych. Pierwszym krokiem w takich wypadkach jest zamykanie przedszkoli, szkół, wyższych uczelni. Podobny sposób patrzenia obserwujemy w świecie ekonomii. Kiedy w jakimś przedsiębiorstwie trzeba szukać oszczędności, to najprostszym sposobem okazują się zwolnienia. Człowiek powinien bowiem według dzisiejszej logiki pracować do granic możliwości, 7 dni w tygodniu, a kiedy już sił mu zabraknie, należy ułatwić mu szybką eutanazję. Można zadać pytanie wobec tego, ile więc jest wart człowiek w świecie bez Boga? Ile jest wart w przeliczeniu na osobo złotówkę czy osobo euro? Jedynym właściwym kluczem do zrozumienia tego, kim jest człowiek, jest spojrzenie na niego z perspektywy Boga, który jest Ojcem, Ojcem kochającym człowieka. Nauczał o tym Jan Paweł II, kiedy z wielką żarliwością mówił o konieczności budowania cywilizacji miłości, opartej na Bogu i Jego prawach, cywilizacji, w której człowiek jest ważniejszy od rzeczy, w której etyka, moralność jest ważniejsza od techniki, w której liczy się bardziej być niż mieć, w której miłosierdzie uprzedza sprawiedliwość. W encyklice Divis in Misericordia Jan Paweł II pisał, że prawda o człowieku w pełni i do końca odsłania się w Chrystusie Jezusie, który ukazuje człowiekowi miłosierne oblicze Ojca. Prawdę o Bogu, który jest kochającym Ojcem, przypomniał również Benedykt XVI w pierwszej swojej encyklice Deus Caritas Est. Pisał: Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Słowa z pierwszego listu świętego Jana wyrażają ze szczególną jasnością istotę wiary chrześcijańskiej. Chrześcijański obraz Boga i także wynikający z niego obraz człowieka i jego drogi. Uwierzyliśmy miłości Boga. Tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swojego życia. U początku bycia chrześcijaninem nie ma więc decyzji etycznej czy jakiejś innej wielkiej idei, ale spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Tą osobą jest właśnie Ojciec. W katechezie o Bogu, Ojcu Wszechmogącym, ten sam Benedykt XVI powiedział, że Bóg jest Ojcem, który nie porzuca swoich dzieci. Ojcem kochającym, który wspiera, pomaga, przyjmuje, przebacza i zbawia. Papież zwrócił uwagę, że nie zawsze łatwo mówić dziś o ojcowstwie. Nade wszystko w świecie zachodnim, rozbite rodziny, coraz bardziej absorbujące zobowiązania w pracy, niepokój, a często nawet trudność, by związać koniec z końcem w budżecie rodzinnym, rozpraszająca inwazja mass mediów w życie rodzinne. To niektóre z wielu czynników mogących przeszkodzić w spokojnej i konstruktywnej relacji między ojcami a dziećmi, pisze Benedykt XVI. Komunikacja wzajemna niekiedy staje się trudna, brakuje zaufania, a relacja z postacią ojca może stać się problematyczna. Problematyczne jest także wyobrażenie sobie Boga jako ojca, kiedy nie ma odpowiednich wzorców odniesienia. tym, którzy mieli doświadczenia ojca nazbyt autorytarnego i nieelastycznego, lub obojętnego i niezbyt czułego, czy wręcz nieobecnego, niełatwo myśleć spokojnie o Bogu jako Ojcu i ufnie się Jemu powierzyć. Papież Franciszek w encyklice Lumen Fidei przypomniał, że światło wiary jest światłem oblicza, w którym widać Ojca. Wiara ukazuje nam miłosierne oblicze Boga Ojca. W bulli zapowiadającej obchody roku miłosierdzia papież Franciszek przypomina: miłosierdzie Boga nie jest więc jakąś abstrakcyjną ideą, ale jest konkretnym faktem, dzięki któremu On objawia swoją miłość ojcowską i matczyną, która wypływa z wnętrzności i zwraca się do Syna. To naprawdę jest ten przypadek, kiedy można mówić o miłości wypływającej z wnętrza. Bóg jest więc Ojcem, który kocha, a Jego miłość ma moc pokonania nienawiści, zła i grzechu. Tę moc objawił w swoim Synu, który umarł i zmartwychwstał, otwierając człowiekowi i wszystkim ludziom możliwość stania się dziećmi Boga. Do człowieka należy wybór. To od człowieka zależy, czy wybierze świat bez Boga, w którym pojedynczy człowiek nic nie znaczy, w którym władcy tego świata mogą z człowiekiem zrobić to, co się im żywnie podoba, czy też wybierze świat, w którym będzie traktowany jak dziecko. Bóg, który jest Ojcem, nie traktuje człowieka z perspektywy struktury czy procedur. Dlatego nie zawahał się, kiedy człowiek był w beznadziejnej sytuacji, poświęcić swojego jednorodzonego Syna, aby uratować inne swoje dziecko. Dlatego w sytuacji, kiedy marnotrawny syn roztrwonił cały majątek, ojciec nie odwrócił się plecami i nie powiedział: no cóż, nic nie mogę zrobić, nie zasłużyłeś na moje przebaczenie, nie możesz mi dać nic w zamian, nawet nie ma na czym ustanowić hipoteki, nie masz po prostu nic. Ja nie mogę spłacić twoich długów, nie będę naprawiał twoich błędów. Trzeba było myśleć wcześniej, trzeba było uważać, w co się pakujesz. Przecież cię ostrzegałem. Ojciec nie powiedział: procedury mi nie pozwalają na żaden ruch. Współczuję ci, ale nic nie mogę zrobić. Bóg Ojciec zrobił więcej, niż sami moglibyśmy sobie wyobrazić. Dlatego w Nim powinniśmy złożyć naszą nadzieję. Jemu należy powierzyć całe swoje życie. Dlatego papież Franciszek zachęca, by w roku miłosierdzia pozwolić, jak skruszone dziecko, objąć się miłosierdziu Bożemu. To zachęta, by w świecie bez ojców wyznawać wiarę w Boga, który jest kochającym Ojcem. By w świecie wszechwładzy człowieka, superczłowieka, wyznawać wiarę w Boga, Ojca Wszechmogącego, który ma moc pokonać zło. Ta moc to moc miłości, która stwarza świat i człowieka, kocha i troszczy się o niego i jest zdolna przebaczyć i przemienić serce człowieka, a przez to przemienić świat. Jest to moc miłosiernej miłości Ojca.
I na koniec już tradycyjnie pytanie konkursowe. Z jakimi innymi przymiotami Boga związane jest Jego ojcostwo? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne radiowo-internetowe studium biblijne dokładnie za tydzień. Przypomnę, dzisiejszy wykład poprowadził ksiądz profesor Czesław Noworolnik.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.